Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie telewizji Trwam, słuchacze Radia Maryja, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat Rzeczpospolitej, Polacy w 1939 roku. Naszym gościem jest pan dr Dariusz Kucharski, historyk. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie doktorze, gdybyśmy mogli zarysować taką sytuację geopolityczną, tego roku 1939, bo nieraz pytamy się, co takiego się wtedy wydarzyło, prawda? Jaka kondycja była państwa, bo to już też ileś lat niepodległości. No i no nawet dziś mamy taki szczególny dzień agresji Rosji sowieckiej na Polskę. To są te konteksty, jak pan na to patrzy, czy jak pan nas poprowadził, żebyśmy też mogli zobaczyć, bo nieraz pytamy się, jak historyka mamy, no to może dotkniemy troszeczkę prawdy, prawda, czy więcej prawdy, bardziej będziemy rozumieli, bo historia to też nauczycielka życia, dziś też różnego rodzaju sytuacje i jak mamy patrzeć z tej perspektywy już tylu lat.
Znaczy na pewno na 1939 rok, na wydarzenia wrześniowe i zarówno atak niemiecki, jak i później sowiecki na Polskę, trzeba spojrzeć z szerszej perspektywy. No, ja stoję na takim stanowisku, iż należy patrzeć na cały okres międzywojenny, ponieważ w tym czasie miało miejsce bardzo dużo znaczących wydarzeń, które bardzo mocno wpłynęły na relacje polityczne, układ Europy, szczególnie Europy Środkowej i tworzenie się różnych stref wpływów. Po rozpadzie, po I wojnie światowej, po powstaniu nowych państw, szczególnie to Europa Środkowa wybuchła i trzeba zaznaczyć, Polska była tym stymulatorem. Dzięki obronie ziem polskich, państwowości polskiej udało się Europę Środkową utrzymać w takim kształcie, jakim ją widzieliśmy na mapach w okresie międzywojennym.
Czyli myślimy
rok 1920, tak? Tak, w 1920 roku. I dlaczego do tego okresu przesuwam się, bo jest to istotne w kontekście 1939 roku, bo my mamy pewne wydarzenia bardzo tak wycinkowo przedstawiane, również w szkole, bardzo nie nawiązujące do pewnych ciągłości historycznych. I w takim telegraficznym skrócie pozwolę sobie to przedstawić. Wojna polsko-bolszewicka do 1921 roku kończy się w marcu traktatem ryskim, ale do tego czasu widzimy wyraźnie, iż jest ewidentna, olbrzymia pomoc państwa niemieckiego w stronie sowieckiej, bolszewickiej. Wydawałoby się, że absolutnie nie powinno takowej pomocy być, ponieważ dwa bieguny polityczne i tak dalej. Nic innego. Tutaj jest niestety cały czas
to
pomoc
nie tylko Polska
niemiecka.
Wtedy była zagrożona, ale Niemcy również.
Niemcy Europa. Również, ale jednak środowiska polityczne i wojskowe, jak i również gospodarcze niemieckie wspierały bolszewików w utrzymaniu władzy, a później również w eskalacji ich działań terrorystycznych, bo udzielanie wsparcia, budowa Armii Czerwonej, wysyłanie setek, a potem i paru tysięcy oficerów, później inżynierów, techników i podoficerów sztabowych do Związku Sowieckiego celem wsparcia i budowy nowych struktur państwowych, no to wskazują na to, iż ta współpraca była. I rzeczywiście taka współpraca była. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej okazuje się, że cały czas były wspólne plany niemiecko-sowieckie sprzątnięcia tego tworu, który jest w Europie, który przeszkadza i Niemcom, i Rosjanom, tutaj w wydaniu bolszewików, komunistów, czyli Rzeczpospolitej Polskiej. A tym samym można się domyślać, że również by przyszedł w krótkim momencie po likwidacji Polski czas na pozostałe państwa świeżo, pierwszy raz powstały w Europie Środkowej, tutaj państwa nadbałtyckie, jak i również tutaj poniżej Rzeczpospolitej, czy na Czechosłowację, czy też na Węgry, czy utworzona Rumunia, Bułgaria, w tym układzie, jakim po prostu się utrzymywały. Prawdopodobnie byłoby duże zamieszanie w Europie, nie bylibyśmy tego w stanie.
No pewnie i Niemcom, i Rosjanom trudno było przyjąć to, że jesteśmy państwem niepodległym. Przecież tyle
przede
lat
wszystkim oni wcześniej mieli wspólną granicę, decydowali o losach Europy Środkowej w potężnym układzie. Oczywiście ich relacje polityczne tutaj wchodziły jedne na drugie i dochodziło do konfliktów politycznych, potem się okazało i militarnych, w wyniku tego była I wojna światowa. Ale w okresie międzywojennym jest bardzo istotna kwestia. Niemcy wspierali finansowo i jednocześnie technologicznie państwo budujące się, odbudowujące się państwo bolszewickie od samego początku. Czyli około 600 zakładów większych, mniejszych fabryk niemieckich miało być z ograniczoną produkcję wojenną ze względu na układy pokojowe po zakończeniu I wojny światowej. Rozbrojenie Niemiec miało nastąpić. Demilitaryzacja. I co się okazuje? Okazuje się, że rzeczywiście komisje, szczególnie francuskie, przyjeżdżają na tereny Niemiec. Sprzęt, linie technologiczne do przemysłu ciężkiego, wojskowego znikają. Rzeczywiście nie ma. Można powiedzieć, że wszyscy się cieszą, że rozbrojenie następuje. Tylko trzeba zadać sobie pytanie, gdzie ten sprzęt zostaje zdemontowany, wywieziony i schowany. On nie był nigdzie schowany, on zostaje wywieziony do Związku Sowieckiego.
A jaką drogą?
Morską zazwyczaj. Statkami, Szczecin, bardzo dobry wtedy port niemiecki, bardzo dużo przeładunków było w jedną i w drugą stronę towarów właśnie tych zastrzeżonych. Czyli rozbrojenie Niemiec następuje, ale wszystko jest na układach niemiecko-sowieckich, tajnych, prowadzone po cichu i rozbudowywany przemysł. W Związku Sowieckim tworzy się około 16 okręgów przemysłowych, większych bądź mniejszych, gdzie inżynierowie, technicy niemieccy w liczbie, okresie pierwszych tych 14 lat, w liczbie nawet do 5 tysięcy inżynierów, techników wojskowych związanych właśnie z przemysłem obronnym, wojskowym, niemieckim, militarnym, przebywa w Związku Sowieckim, ponieważ Niemcy nie mogą organizować rodzajów nowej broni, produkować. To się tworzy wszystko w Związku Sowieckim na typowym układzie. Na przykład produkujemy 100 samolotów na technologii i na bazie produkcyjnej niemieckiej, przy inżynierach, technikach niemieckich. Sowieci się kształcą, ich kadra się kształci, jednocześnie zgodnie z umową samoloty stoją na poligonach w Związku Sowieckim, czekają na właściwy moment, żeby je przetransportować, a przede wszystkim, żeby piloci niemieccy mogli się uczyć. Bo były ograniczenia, że Niemcy bodajże mogli rocznie tylko 4 pilotów wojskowych kształcić. Tak, jeśli mnie pamięć nie myli, to chyba jest taka mała liczba. To wskazuje, że w 1937-1938 roku nie byliby w stanie mieć tej ilości pilotów, jaka nagle się okazała, że w ich armii jest. To wszystko się odbywa na terenie Związku Sowieckiego. Okręg Lipiecki to jest 400 km na wschód od Moskwy, olbrzymie tereny okręgu przemysłowego z lotniskami, z bazami lotniczymi, gdzie Niemcy się kształcą. Inny okręg, okręg budowy broni pancernej, tworzony jest również w Związku Sowieckim, a takie olbrzymie tereny dookoła takich miast jak na przykład Kazań, ten słynny okręg Kama, nazywany jako konspiracyjne określenie Kama, czyli okręg produkcji broni pancernej i ciężkiego sprzętu, gdzie również Guderian uczy się posługiwania nowoczesną bronią na poligonach. Okręty podwodne i nawodne są budowane dla armii niemieckiej albo w kooperatywie z Sowietami. W Kronstadzie, między innymi w Leningradzie komunistycznym, czyli obecnym Petersburgu, również mają doki przy w portach Morza Czarnego w Związku Sowieckim. Tych okręgów było 16. Co ważne, jeszcze jedna istotna kwestia. Okręg Saratów, przemysłowy okręg Saratów, określany kryptonimem Tamka, okręg, w którym budowana i konstruowana jest i próbowana jest broń chemiczna, ponieważ Niemcy zastosowali w czasie I wojny światowej broń chemiczną, gazy bojowe, zastosowali, zaczęli dalej zastanawiać się, jak tą produkcję ułożyć i rozwijać i doskonale to czynili w Związku Sowieckim. Według wielu badań wychodzi na to, iż cyklon B został właśnie skonstruowany, próbowany, wyprodukowany po raz pierwszy na terenie Związku Sowieckiego właśnie w tych jednym z tych okręgów tutaj, którym wspomniałem, w tym okręgu działań chemicznych. Także całe spektrum. Przykładowo 100 samolotów wyprodukowanych w początkowych latach 20. według umowy 20 zostaje do dyspozycji sowieckiej. Sowieccy piloci mają również prawo się uczyć na nich, kształcić z każdej dziedziny wojskowej. Dochodziło do takich precedensów, że wojskowi niemieccy, aby pójść gdzieś na raut i żeby sprawa nie wyszła, że to są niemieccy wojskowi, bo w mundurach niemieckich nie powinni chodzić, bo mimo wszystko, że społeczeństwo policyjne, państwo sowieckie było tak bardzo, pewne rzeczy mogły wyjść. Był przypadek, że Sowieci ubrali Niemców, żołnierzy, oficerów, podoficerów w mundury Armii Czerwonej, żeby nie podpadło. To taki przykład dobrej współpracy. Ona się załamała w jakimś stopniu po dojściu Hitlera do władzy, ale to było spowodowane relacjami politycznymi między komunistami i hitlerowcami, nazistami. I tu warto powiedzieć, bardzo duża część ze środowisk komunistycznych niemieckich, jedna się zgadzała na współpracę z Hitlerem i szła w tym kierunku, inna nie. Część uciekało do Związku Sowieckiego jako uciekinierzy komuniści, aby tam się ukryć. Wiemy, jak to wyglądało później podczas czystek stalinowskich. Część przeżyła, część nie. Ale część tych komunistów stwierdziła, że jest im bardzo po drodze z tym brunatną formą totalitaryzmu, czyli faszyzmem, hitleryzmem w wydaniu niemieckim i wstępowali do środowisk związanych z Niemcami, z Adolfem Hitlerem, czyli NSDAP, jak i również formacji tworzonych. Także ten przepływ tutaj dosyć duży był i ja tak bardzo komunistów od hitlerowców bym nie rozdzielał.
Ale myślę, że czystki w Niemczech również.
Również były, tam, tak, bo to będzie istotne, jak będę dalej opowiadał, co się działo w 1939 roku w czasie walk przeciwko Polsce, jakie były umowy podejmowane między Niemcami a Sowietami właśnie odnośnie tak zwanych uciekinierów komunistów niemieckich do Związku Sowieckiego, czyli oddanych idei komunistycznej, tak to nazwijmy.
Czy Francuzi nie wiedzieli, co się dzieje, że to tak zostało przeniesione?
Francuzi domyślali się, tylko społeczeństwo było skonstruowane po pierwszej wojnie światowej, bardzo mocno było nastawione na tak zwany pokój za wszelką cenę. Zresztą Brytyjczycy też tą tezę bardzo mocno pchali. Przykładem tego jest oddanie w ręce niemieckie Austrii, później konferencja w 1938 roku w Monachium i oddanie Czechosłowacji. To wskazuje tylko na jedno. Niemcy się potem zaczęli zbroić, już po dojściu Hitlera do władzy coraz bardziej oficjalnie to robią, na tyle czują się mocni, a jednocześnie Niemcy dostrzegają jedną podstawową rzecz, że Zachód się nie ruszy, nie chce. Po prostu dostali takie doświadczenie z I wojny światowej o tak zwanych wielkich stratach Francuzów, Brytyjczyków, osobowych, materialnych, że to ich wręcz zatrzymywało, piorunująco działało na nich negatywnie, aby jakiekolwiek działania militarne podjąć. Nawet propozycja Piłsudskiego po dojściu Hitlera do władzy, żeby rozpocząć tą wojnę prewencyjną, którą z perspektywy czasu, powiedzmy sobie, możemy pomarzyć, jak co by się wydarzyło, gdyby do niej doszło. Prawdopodobnie byśmy nie rozmawiali dzisiaj, 17 września, na temat tych wydarzeń, które niestety były ważne tutaj.
Ale mamy też jakieś układy, prawda, czy nawet powiedzmy ład wersalski, prawda? Jest to jakoś tam poukładane. Niemcy z Rosją jakoś tak może ponad głowami próbują, no pytanie, czy już wtedy myśleliby przygotować wojnę. Jak to wygląda, prawda?
No bo przygotowywali wojnę przede wszystkim już w 1922 roku.
Nie po to są układy, nie po to są rozmowy międzynarodowe, żebyśmy dążyli do wojny, ale do zapewnienia sobie pokoju, mając doświadczenie chociażby I wojny światowej.
No właśnie. I tutaj polityka Francuzów, Brytyjczyków całkowicie legła w gruzach, ponieważ założenia niemieckie były całkowicie inne. Tu polegało ich polityka i to różnych ugrupowań, łącznie z socjalistami niemieckimi, polegała na rewizjonizmie, czyli powrót do tego, co było przed I wojną światową, którą to Niemcy zresztą wywołali, bezpardonowo traktując swoich sąsiadów, a jednocześnie Sowieci, bolszewicy, chcieli budować świat na swoją inną modłę, tak? I dlatego te dwa obozy polityczne, niemiecki, sowiecki, i potrafiły z sobą znaleźć wspólny mianownik, a jednocześnie wiedząc, że prędzej czy później prawdopodobnie dojdzie między nimi do zgrzytu i jakiegoś konfliktu. Tylko pytanie kiedy i na jakich warunkach i w którym momencie kto zacznie. Historia pokazała, że tak się rzeczywiście stało. Natomiast bardzo ważna rzecz. Tu rewizjonizm, tu polityka tak zwana pokojowa, która jak wiemy nic nie wnosi dobrego do relacji międzynarodowych. I w tym momencie jest Rzeczpospolita tu teraz położona między tymi dwoma państwami, które w tak zaborczy sposób podchodzą. Od początku w państwie polskim wiedziano o problemach z tymi dwoma państwami. Jednocześnie wiedziano o sąsiadach, Czechosłowacji, Litwie, gdzie problem, powiedzmy, nierozwiązane problemy graniczne, ale też i społeczne, ludnościowe przede wszystkim, bo i Polacy mieszkający na terenie Litwy w masach bardzo dużych, jak i również tereny Śląska Cieszyńskiego, no to był problem.
Właśnie ta świadomość społeczna, czy świadomość polityczna, prawda, bo to klasa polityczna to jedno, a społeczność Polacy to drugie. Ta kondycja nasza, jaka ona wtedy była, gdy myślimy rok 39.
Jeśli spojrzymy na państwo 22-39, jest bardzo duży rozwój państwa społeczeństwa. Natomiast byśmy powiedzieli, że w kontekście tego, co na Polskę spadło w 1939 roku we wrześniu, był on za słaby i za mały. Ale możemy zadać sobie pytanie, czy państwo polskie, społeczeństwo polskie byłoby w stanie udźwignąć w jakiejkolwiek formie wojnę, nawet z jednym sąsiadem, bez pomocy sojuszników. Jak się okazuje, Polacy mieli sojuszników od początku, Francuzów, najmocniejszych, jakby się wydawało, i drugich sojuszników, Brytyjczyków. Natomiast ten brytyjski sojusznik niestety na początku się II Rzeczpospolitej bardziej jawił w relacjach politycznych i takich zakuluarowych jako zwolennik i sympatyk bardziej niemiecki. I to wychodziło w pewnych relacjach w polityce międzynarodowej.
Tak, w liczbach sobie znalazłem. Wielka Brytania 47 milionów, Francja 41, Polska 35, Niemcy 86. Więc gdybyśmy alianci by nam pomogli, no to myślę, że dalibyśmy radę. No.
Tak, tym bardziej, że Francuzi mieli armię, która uchodziła za najlepiej zorganizowaną armię w połowie lat 30., nazwijmy to tak. Później się okazało, że to był troszeczkę mit odnośnie armii francuskiej. W 1940 roku niestety no, kompletnie się nie sprawdzili. Zresztą armia brytyjska również miała tutaj dużo, dużo do życzenia. Należy powiedzieć, że Polacy opierali swoją politykę właśnie na układach z Niemcami i Sowietami, tak zwanych bezpieczeństwa granicznego, a jednocześnie na tak zwanym sojuszu francuskim po to, żeby blokować Niemców, gdzie Niemcy dokładnie pamiętali, co było w czasie I wojny światowej, jak się to dla nich skończyło. I Brytyjczycy, którzy mieli być tym wsparciem dodatkowo dla Francji. I już po Monachium, w połowie października 1938 roku, jak dochodzimy do tego ostatniego roku krytycznego przed II wojną światową, już Ribbentrop jako szef dyplomacji niemieckiej złożył propozycję polskiemu ambasadorowi Józefowi Lipskiemu w Berchtesgaden, propozycję tak zwanych słynnego potem tego przejścia przez Pomorze, czyli tej autostrady, połączenia kolejowego i tak dalej. Oczywiście były propozycje z drugiej strony, że Polacy mają dostać również połączenie ekstra drogą przez Gdańsk, dostaną doki portowe jako samodzielne doki państwa polskiego w Gdańsku i tak dalej, i tak dalej. Polacy, można powiedzieć tak, dyplomatycznie zbywali ich. Beck miał w styczniu kolejne rozmowy w Berlinie, w Niemczech na ten temat i z Adolfem Hitlerem, bardzo delikatnie wyczuwającym Polaków wtedy, i Ribbentropem, który automatycznie miał jakby na Becka naciskać bardzo mocno w rozmowie w cztery oczy, że oczekują odpowiedzi na tą ich propozycję z października. Polacy nie udzielili odpowiedzi w styczniu, natomiast koniec stycznia na specjalnym naradzie w Zamku Królewskim u prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego rząd polski z prezydentem stwierdzili, że Niemcy teraz w tym momencie będą kierowali się na działania antypolskie. Wiedzą, że był Anschluss, było zajęcie, były problemy z Czechosłowacją, podzielono ją sobie, pocięto. Później jeszcze w marcu została praktycznie już rozbita na kawałki. Wiedziano, że tak będzie i Rydz Śmigły zarządził modyfikację i budowę nowego planu na bazie tych planów wojennych przeciwko Niemcom, nowego planu przeciwko Niemcom, typowo obronnego planu w kontekście tego, co jest w danym momencie w 1939 roku w styczniu. Równocześnie państwo polskie ogłosił tak zwaną tajną mobilizację alarmową, polegającą na tym, że postawił stan bojowej gotowości cztery dywizje jako korpus interwencyjny przy granicy z Niemcami i wolnym mieście Gdańsku. To takie działania były troszeczkę działające na zatrzymanie apetytów niemieckich. Równocześnie prowadzone były rozmowy z Brytyjczykami, z Francuzami. W kontekście tego, po wydarzeniach w Czechosłowacji, zajęcie Czechosłowacji przez Niemców 15 marca 1939 roku, czyli wejście do Czech i stworzenie protektoratu Czech i Moraw i jednocześnie wydzielenie Słowacji jako niezależnego, niepodległego państwa, gdzie od razu Słowacy poprosili o opiekę zewnętrzną państwo niemieckie, było wyraźnym wskazaniem, że dzieje się bardzo źle w Europie. Że idzie to wszystko, ten walec idzie coraz dalej i będzie, może dojść do tragedii. W tym momencie już państwo polskie miało bardzo duży problem, bo praktycznie z trzech stron było otoczone przez środowisko wojsk niemieckich, ewentualnie sojuszniczych, bo tak też Słowację należałoby postrzegać.
Ja gdzieś takie zdjęcia widziałem, że słowaccy żołnierze razem z niemieckimi
weszli
na Podkarpaciu.
Na Podkarpacie weszli do Zakopanego między innymi, potem to przekazali z powrotem Niemcom. Taka sytuacja rzeczywiście była, jako to trzecie państwo, które zaatakowało Polskę w 1939 roku. I tu jest ważna, istotna kwestia. W tym momencie budzą się Brytyjczycy, którzy nagle występują, tak jak to Brytyjczycy mają w zwyczaju, powiedzieć coś, ogłosić, a jednocześnie z tego nic nie będzie wynikało, czyli ogłaszają swoją politykę polegającą na zabezpieczeniu Polsce niepodległości. Sformułowanie niezwykle ciekawe, co to znaczy zabezpieczenie, że będą zabezpieczali Polsce niepodległość. Nie o utrzymanie całości terytorialnej będą zabiegać i stawać w obronie Polaków, tylko o zabezpieczenie Polsce niepodległości. No, bardzo enigmatyczne określenie, bardzo szerokie. Ale to poskutkowało tym, iż 7 dni później, 6 kwietnia dochodzi do podpisania w Londynie umowy o współpracy wojskowej między Polską a Polakami a Brytyjczykami. To też powoduje, iż Niemcy w tym momencie, Adolf Hitler zwołuje specjalną naradę, na której to naradzie 11 kwietnia, mimo że były bardzo różne głosy, bo wcześniej się pojawiały przeróżne głosy odnośnie ataku na Polskę. I mogę powiedzieć, że pojawiły się informacje z badań niektórych naukowców, że byli dowódcy niemieccy, którzy twierdzili, że nie należy atakować Polski, że armia niemiecka nie jest jeszcze przygotowana do ataku na Polskę. To jest niezwykle istotne, ponieważ uważali, że Polacy stawią zbyt duży opór i mogą Niemcy mieć tutaj problem. Że po prostu nie pójdzie tak, jak myśleliby, że da się tak łatwo Polskę pokonać. To jest niezwykle ważne. Rzeczywiście też tak było, ale 11 kwietnia Adolf Hitler postawił sprawę jasno, krótko. Plan biały, czy Fall Weiss, rozpoczęcie przygotowań do wojny z Polską. Do końca sierpnia ma być cały plan skonstruowany, przygotowany, tak, że on może podjąć decyzję o rozpoczęciu działań wojennych. I też tak się dzieje. W tym kierunku idzie polityka niemiecka przeciwko Polsce militarna. Kolejne ruchy dla Polski, dzisiaj już wiemy, nieciekawe, ponieważ Brytyjczycy i Francuzi w drugiej, ostatniej dekadzie kwietnia prowadzą rozmowy między sobą. Jednego dnia mają bodajże 24 kwietnia spotkanie 1939 roku. Sztabowcy brytyjscy i francuscy, którzy mówią wprost między sobą. Tajną naradę, że nie będzie żadnego wsparcia militarnego dla Polski, ponieważ nie mają takich możliwości. Sami dochodzą do wniosku, że nie są przygotowani do działań wojennych. A jednocześnie Brytyjczycy sami określają, że ich działania przeciwko agresorowi na Polskę, czyli tutaj czytamy Niemców, będą tylko polegały na tak zwanych działaniach gospodarczych wymierzonych w państwo niemieckie. Znamy to już obecnie z historii, jak to wygląda. I tak to wyglądało wówczas. Takie były ustalenia. O tym oczywiście Polacy nie wiedzieli. 19 maja dochodzi do rozmów i podpisania umowy, poszerzenia tej umowy o sojuszu i współpracy wojennej między Polską a Francją. Bardzo istotne z punktu widzenia zakładanego planu przeciwko Niemcom, tego planu Z, Zachód, ponieważ w tej umowie jest wyraźnie napisane. Jest to sojusz wojenny polsko-francuski i w tym wypadku dla przykładu ataku na Polskę, Francuzi zobowiązują się po wypowiedzeniu wojny od razu wszcząć pierwszego dnia działania lotnicze, po trzeciego dnia wszcząć działania lądowe, nie są określone jakie, natomiast po 15 dniach od mobilizacji ofensywę, potężną ofensywę militarną przeciwko Niemcom od zachodu.
Ale jak się to ma do tej rozmowy Brytyjczyków z Francuzami?
No właśnie, tak umowa została skonstruowana. Powiedzmy sobie tak, my dzisiaj jesteśmy mądrzejsi, bo wiemy, że takie rozmowy były prowadzone. Powiem więcej, w sierpniu Francuzi i Brytyjczycy ponownie spotykają się w kontekście przygotowań ich własnych do ewentualnego konfliktu zbrojnego i przygotowań i również stoją na stanowisku, powiem krótko, uzasadnienie jest takie. Będziemy wspierać, najlepiej zwalczać gospodarczo Niemców, a Polska, żeby istniała, musi trwać. Chodzi o konflikt wojenny, że muszą po prostu wytrzymać powiedzmy no, określenie, które no, bardzo ciężko można przyjąć.
Pytanie, czy
polityce.
Jesteśmy, czy jesteśmy w stanie, czy jesteśmy zdolni, prawda, jeżeli chodzi o...
No jak się spojrzy na potencjały ludnościowe, tak jak tu ojciec pokazał, a jednocześnie militarne, gdzie zaznaczam, Niemcy mieli przez wszystkie lata sojusz, który nagle otworzył przy wejściu Hitlera do władzy, który bezpardonowo łamał wszelkie traktaty i umowy wcześniejsze i nagle rozbudował armię, że się Francuzi i Brytyjczycy, a szczególnie Francuzi, którym zależało na tym, żeby ich rozbroić, nie połapali się. Nagle się okazało, że oni są bardzo mocno przygotowani. Zresztą potężne nakłady finansowe szły w państwie niemieckim na zbrojeniówkę. Potężne kredyty były zaciągane przez państwo niemieckie jako państwo po to, czy wewnętrzne, czy zewnętrzne, po to, aby to szybko przygotować militarnie stan niemieckiego wojska do ewentualnego konfliktu i tych roszczeń. To też jest dosyć istotne, bo niektórzy historycy od strony gospodarczej, rozpatrujący sytuację okresu międzywojennego i II wojny światowej, mówią wyraźnie i widzą te sygnały, że rząd Adolfa Hitlera w 1936 roku, możemy powiedzieć w takim luźnym języku, tak się rozpędził z wydatkami na cele wzbrojeniówki, wzmacniania militarnego Niemiec, że bilans płatniczy by mieli bardzo zły, negatywny. Praktycznie sytuacja finansowa Niemiec była bardzo zła. Natomiast, a świadczy o tym fakt, że przy państwie kapitalistycznym, tak zwanym rynkowym, czym innym jest system prowadzenia władzy w Niemczech, a czym innym jest udział w życiu gospodarczym. Państwo sowieckie było poza życiem gospodarczym, kapitalistycznym całkowicie. To było sterowane ręcznie, czy tam ludzie żyli, umierali, czy nie dojadali. To kompletnie nie miało znaczenia dla oligarchów sowieckich, łącznie ze Stalinem. Po prostu o coś inaczej to wszystko się prezentowało. Natomiast w Niemczech było to jeszcze inaczej. Do tego stopnia, że przywódcy niemieccy na czele z Adolfem Hitlerem, nakazali zaprzestanie ogłaszania bilansu płatniczego i sytuacji finansowej w Niemczech do ogólnej wiadomości. Zawsze robi się bilansy finansowe państwa. Tu starano się, unikano tej kwestii i przekłamywano je ze względu na to, że sytuacja finansowa nie była ciekawa. Dlatego też dążenie Adolfa Hitlera w pewnym momencie od 1938 roku do rozpoczęcia zbierania innych ziem, nie niemieckich, było istotne. Ten Anschluss Austrii, zajęcie Czech i później w czasie wojny światowej, II wojny światowej, atak na Polskę, przede wszystkim, co jest istotne, próba złapania, znalezienia, przejęcia skarbców narodowych. Właśnie, to jest niezwykle istotne, bo my jako historycy uciekamy od tego.
Pytanie po co? Po co takie, a nie inne?
Po to, żeby zabezpieczyć swoje finanse wewnętrzne w państwie, a jednocześnie zachować wypłacalność międzynarodową, bo to wszystko przestało działać w pewnym momencie. A jak się ukryło to, a przy dużej potencjale finansjery niemieckiej było to do zrobienia, bo ona też była powiązana z rządzącymi i wiedzieli, do czego to zmierza. I każdy coś z tego miał, jak to się mówi brzydko, ugryźć, tak? I też to czynił, tak? I przemysłowcy niemieccy, i finansjera niemiecka żyła z tego i miała. Przecież finansjera niemiecka wspomagała potężnymi kredytami państwo sowieckie. Część tych kredytów w ogóle nie została zwrócona, została umorzona. Ale jednocześnie zakłady niemieckie czerpały z tego, ponieważ Junkers i inne zakłady miały swoje zakłady produkcyjne. Dla przykładu, jeden z kompleksów zakładów przemysłowych, bodajże koło Saratowa, zatrudniał około 11 tysięcy pracowników, robotników. To byli Rosjanie miejscowi. To pokazuje, jakie to były olbrzymie kombinaty, tak, produkcyjne. I tam traktorów się wcale nie produkowało, wbrew temu, co statystyki sowieckie podawały. To było coś innego. I teraz bardzo ważna kwestia. Mamy tą sytuację. Od kwietnia po 20, w połowie kwietnia ewidentnie już wiemy, że nie będzie układu żadnego polsko-niemieckiego, już Niemcy o tym wiedzą dokładnie i zaczynają przygotowania do rozmów z Rosjanami. Stalin 10...
Niemcy rozmawiają...
Rozpoczynają duże przygotowania do rozmów z Rosjanami. Tak? I to zaczyna się w kwietniu. Mówi się, że już bardzo poważne rozmowy są pierwsze prowadzone w maju i tak kolejne idą dalej. Jednocześnie Sowieci prowadzą rozmowy z Francuzami i Brytyjczykami. Mówi się, że Sowieci tutaj doskonale grali na dwa fronty, w czym są zresztą bardzo dobrzy. Umiejętność jest ich niesamowita w tej skali dyplomatycznej i wykorzystali to. Kompletnie, powiedzmy, zagonili w kozi róg Brytyjczyków i Francuzów, a uzyskali od Niemców wszystko, co chcieli. Praktycznie to oni postawili stop na ustalenia między Niemcami a Sowietami odnośnie państwa polskiego i Europy Środkowej, jak ją podzielą, i państwa polskiego, że Niemcy jeszcze w czasie prowadzenia tajnych rozmów jeszcze w sierpniu mówili, być może zostawimy kadłubowy element państwa polskiego, oczywiście pod naszą tutaj kuratelą, kontrolą, z jakimiś tam spolegliwymi, nam bliżej nieokreślonymi Polakami, nawet jakieś nazwiska padały. Myślę, że to by się nie sprawdziło i nie udało. Natomiast Sowieci powiedzieli krótko nie. Żadnego państwa. Ma być likwidacja do zera. I tak też się stało. Zresztą założenia planu przeciwko Polsce, tego planu białego, zgodnie z którym weszli Niemcy w 1939, 1 września, to było wyraźnie powiedziane przez Hitlera. Nie zależy nam, Niemcom, na tym, aby pokonać wroga, ale aby go zniszczyć. A zniszczenie było rozumiane jako forma totalna. Społeczna, kulturowa, materialna, gospodarcza, etniczna. Jakby nie powiedzieć. Zresztą wiemy, że to się też stało. I tu bardzo istotne. Sowieci może nie wyartykułowali tego w tej formule, ale wiemy, co się działo później w 1939 roku, po 1 i 17 września, że doskonale wykonywali te zadania wspólnie z Niemcami.
I to tak dogadywanie było dopiero tak późno? No,
generalnie na nowe rozmowy, już ostatecznie, które skończyły się układem Ribbentrop-Mołotow, czyli podziałem Polski, rozbiorem Polski i podziałem Europy Środkowej na strefy wpływów niemiecką i sowiecką, to rozpoczęły się tak koniec sierpnia, bezwzględnie, i trwały właśnie do rozpoczęcia wojny i potem już przyjęły rozmowę typowo dyplomatyczną, dogadywanie już robocze, można powiedzieć, wszystkich kwestii trudnych, spornych między nimi. I właśnie 23 sierpnia w nocy podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow na Kremlu i też tajną klauzulę do tego paktu, tajny dokument, który mówił o podziale Europy Środkowej i podziale Rzeczpospolitej, gdzie podział wyraźnie powinien być inny, ponieważ jak się spojrzy na mapę Rzeczpospolitej, to większa część terenu przepadałaby Sowietom, bo w konsekwencji Niemcy wzięli większą część, ale to było wynikiem ich spóźnionych działań, celowo zrobionych też spóźnionych działań sowieckich przeciwko Polakom. Miała być granica na Pisie, rzece Narew, Wiśle i Sanie, czyli Warszawa by była podzielona. Tak by granica wyglądała pierwotnie. Natomiast wiemy, że inaczej się skończyło ze względu na to, że działania wojenne po 1 września i polityka między Niemcami a Sowietami, no jakby Niemcy bardzo mocno cisnęli na rozpoczęcie działań, a Sowieci się przykrywali problemami gdzie indziej, że są jeszcze nieprzygotowani, a czekali tak naprawdę na wydarzenia na Zachodzie.
Jak Zachód zareaguje na 1
września? Jak zareagował? I jednocześnie dla mnie jest bardzo ważna jedna kwestia, o której też chyba często się zapomina. I tu Stalin przewyższył w relacjach geopolitycznych ze swoim otoczeniem Hitlera i jego otoczenie, bo on miał przecież prowadzoną wojnę na Dalekim Wschodzie z Japończykami. Ona była niezwykle ważna. To była bardzo silna, potężna armia kolonialna japońska, doskonale uzbrojona. Wiemy, jak walczyli w czasie II wojny światowej i bardzo brutalna do tego. Ich trzeba było pokonać. Być może, i mówi się, ja uważam, że jest to zasadne, żeby twierdzić, że zależało Stalinowi, aby tam szala zwycięstwa tych walk przeszła na stronę sowiecką, ze strony japońskiej. Udało się to zrobić, a jednocześnie były naciski dyplomatyczne na Niemców, aby przez koła niemieckie, bo był sojusz niemiecko-japoński też zawarty, aby spowodować wstrzymanie działań i rozejm z Japończykami. Do tego też zresztą doszło i w bardzo krótkim czasie Sowieci 17 września ruszyli, jednocześnie wiedząc, że 1 września wybucha wojna, a jest bardzo istotne, czyli 23 sierpnia pakt Ribbentrop-Mołotow, na drugi dzień przedstawiciel dyplomacji niemieckiej w Moskwie von Horvath przekazuje informacje o formule T, tego paktu, że nie są tylko o nieagresji, o sojuszy i przyjaźni, ale wręcz o podziale Europy Środkowej i Rzeczpospolitej, czyli ewidentny atak na Rzeczpospolitą. Przekazuje te informacje dyplomatom, dyplomacie amerykańskiemu i francuskiemu będącym w Moskwie, na placówkach tamtejszych. Na drugi dzień i tego samego dnia 24 przedstawiciel sekretarz stanu Cordell Hull przekazuje informację taką samą do władz brytyjskich. Tym samym informacja przechodzi do naszych polskich sojuszników. Konsekwencją tego jest to, iż Niemcy, nie wiedząc jeszcze o tym, że informacje się rozeszły, po pakcie Ribbentrop-Mołotow 20 bodajże 8 nakazują rozpoczęcie wojny, jeśli mnie teraz nie myli data, ale okazuje się, że 25 podpisywany jest pakt o współpracy wojennej polsko-brytyjskiej, a jednocześnie Włosi ogłaszają, że nie przystąpią do działań przeciwko Rzeczpospolitej. Jakiekolwiek po stronie, w każdym nie wspomogą stronie niemieckiej. I to powoduje, że Adolf Hitler wstrzymuje swoje kroki, ale jak okazuje się na chwilę, bo nie wiedział, co z tego wyjdzie. Za chwilę okazuje się, że tak, chwilę zatrzymuje i jednocześnie okazuje się, że po dwóch dniach 26 nakazuje 1 września rozpocząć działanie wojenne. I też ma to miejsce, wiemy, o godzinie 4 z minutami jest atak, uderzenie na ziemię polskie. Już wiemy o Westerplatte, o Wieluniu wiemy, tak, o tych polskich miejscowościach. Brutalny niezwykle atak. Zgodnie z tym, co powiedział na naradzie z dowódcami, uderzają. I trzeba wyraźnie powiedzieć, nad ziemiami polskimi pieczę zarządczą po wejściu i nawet zakończeniu formalnych działań na ziemiach polskich, pieczę taką administracyjno-żandarmeryjną prowadzi i trzyma Wehrmacht. Czyli oni są głównymi kierującymi życiem na tych terenach i tym, co się dzieje. A co się działo, to wiemy. Wejście Wehrmachtu na te tereny, wojska niemieckiego ogólnie, w różnych formacjach, było bardzo krwawe dla wielu Polaków. Kilkaset miejscowości zostało najechanych, spacyfikowanych, wielokrotnie jako forma rewanżu za to, że Wojsko Polskie dokonało ataku na ich jednostki i powstrzymało ich działania. Ich działania były wstrzymane albo mieli straty. To jest właśnie przykład. Dlatego zadaję kłam temu, iż Wehrmacht był armią dżentelmenów. Nieprawda. Próbuje się dzisiaj, to już od wielu, wielu lat w Niemczech, jakby przeforsować teorię, że to byli ci w porządku, SS-mani byli niedobrze. Nie, nie, nie. Wehrmacht prowadził zarządzanie terenami okupowanymi. Dopiero później przekazał po utworzeniu generalnego guberni GG władzę tak zwanym strukturom cywilnym, policyjnym, niemieckim. To wtedy formalnie przestali zajmować się jako Wehrmachtem. Natomiast niezwykle istotne jest to, żeby przedstawić, jak to wyglądało. Były mordy, ataki na ludność polską, wyłapywanie według list ludności polskiej, która im będzie przeszkadzała, czy to ziemian, czy przemysłowców, czy nauczycieli, czy osoby społecznie zaangażowane w różne działania w różnych rejonach ziem, gdzie wchodzili. Co Sowieci? Sowieci czekali, w końcu weszli 17 września i co się okazało? Okazało się, że postępowali bardzo podobnie. 1 000 000 prawie wojska sowieckiego, Niemcy zaatakowali w ilości 1 800 000 wojska, Polacy postawili tylko około 1 000 000 żołnierzy. Wynik błędnych i specjalnie wstrzymujących polskie działania, perfidnych z działań aliantów, Brytyjczyków i Francuzów. Pierwszy etap był w marcu, tak jak powiedziałem, była ta mobilizacja alarmowa do tych 4 dywizji jako korpusu interwencyjnego. W czerwcu było zwołanie tak zwanej mobilizacji kartkowej, czyli wzwoływano imiennie, a jednocześnie wiedziano już, że przemysł się przestawił od praktycznie marca, właściwie od końca stycznia, na przemysł zbrojeniowy dla Rzeczpospolitej. Produkowano jak najwięcej broni i zakupy wszczęto na masową skalę na zachodzie i żeby je wszystko jak najszybciej przewieźć. Też się zresztą nie udało. Musimy jasno powiedzieć, i samoloty pozamawiane były, to nie zdążyło tutaj przylecieć. I co istotne, okazuje się, że te działania, a jednocześnie umowa z Brytyjczykami powodowała, iż Polacy nie byli tak naprawdę przygotowani. Przez to wstrzymywanie, żeby nie drażnić Niemców. I dopiero 30 sierpnia Polacy ogłosili mobilizację powszechną. ale wiemy, że ze względów komunikacyjnych, nawet jakby doskonale koleje chodziły, byłyby tyle dróg, ile jest teraz i samochodów, nie byłoby możliwe, żeby w ciągu półtorej doby prawdopodobnie zorganizować te jednostki, przestawić je już na typowe działania przygotowane do działań wojennych, bo ponieważ było to tylko półtorej, prawie dwie doby do wykonania działań. Prawie niemożliwe.
Panie doktorze, ja zaproszę naszych widzów, słuchaczy do rozmowy. Drodzy Państwo, zachęcamy. Dziś możemy sobie stawiać też pytanie, czy mogliśmy wygrać tę wojnę, patrząc na, czy widząc, przyglądając się naszej historii z długiej perspektywy. Telefony do studia telewizji Trwam i Radia Maryja podczas rozmów 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Mamy dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400. Oraz telefony dla słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Panie doktorze, a kondycja nasza, czy na ile byliśmy przygotowani? Bo pan mówi półtorej doby to niewiele na przekonfigurowanie tych jednostek, które posiadaliśmy. Czy mogliśmy?
Powiem tak, ze względu na tak źle przeprowadzoną mobilizację, nie usprawiedliwiam polskiego rządu ówczesnego i dowódczej kadry. Niestety to spowodowało, że w 70% polska armia mogła rozpocząć swoje działania. Przede wszystkim łączność leżała. Mobilizacja kartkowa powoływała do wojska wiele osób, oficerów, podoficerów z tych sektorów przemysłu technicznego, grup technicznych. To też powodowało odpływ z produkcji tych osób, z działów konstrukcyjnych, produkcyjnych, technologicznych. Jednocześnie wstrzymywano te powołania albo ich szybko przywracano do produkcji, do firm, do fabryk, ponieważ byli tam potrzebni, bo była potrzebna pilnie produkcja każdego sprzętu. Wszystko było potrzebne dla sprawy wojennej. To też powodowało, że ta łączność, słynna łączność, która nie działała w wielu filmach, pokazywana, że nie działało. Rzeczywiście nie działało też, ale też Polacy z drugiej strony nie leżeli, bo pewne rzeczy były robione, były budowane umocnienia. Od 1936 roku zresztą bardzo mocno nastawiano się na modernizację. To była na poważnie brana modernizacja. Dzisiaj tego nie doceniamy, ponieważ tu nie ma z czym skonfrontować, bo państwo polskie przestało istnieć w 1939 roku i brutalnie było zniszczone, a PRL, nawet jak było coś pozytywnego, to wszystko było historycznie przeinaczane. Warto pamiętać...
Tak, będę panu przerywał. Mamy pierwszego widza, słuchacza. Proszę bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jan z Warszawy. Ja chciałem po pierwsze lekko sprostować zdanie pana doktora Kucharskiego, bo uderzenie na Polskę miało nastąpić 26 sierpnia.
Tak, przyznaję się, pomyliłem się, jak mówiłem. Się rozpędziłem,
tak,
zgadza się.
Oczywiście, bo nie, panie doktorze, też nie wspomniał pan, że te informacje, które dostali Brytyjczycy od Niemców, to były notatki dowódcy Abwery, czyli Hanarisa. Halo?
Tak, słyszymy pana.
Witam, ma pan Hanarisa, czyli dowódcy wywiadu niemieckiego. I chciałem jeszcze powiedzieć, a propos, jeśli chodzi o sam początek wojny, to do tej pory jest, znaczy pierwsze bomby spadły po trzeciej na Wieluń, ale nieoficjalnie nie wiem, czy można uznawać, że najpierw było Westerplatte, bo wcześniej jeszcze było parę minut, tak jak pan doktor powiedział, parę minut po godzinie czwartej Niemcy brutalnie zamordowali 23 z tego dwie kobiety w polskiej placówce celnej w Szymankowie koło Tczewa. Ja tak powiem, że to ma dla mnie takie symboliczne znaczenie, ponieważ dowódcą polskiej placówki w Szymankowie koło Tczewa był podporucznik Straży Granicznej i inspektor celny Stanisław Szarek, który był narzeczonym mojej babci, Heleny Demel. Halo?
Tak, słyszymy.
I chciałem jeszcze powiedzieć właśnie, jeśli chodzi o... Bo jak zaczął się ostrzał Westerplatte, to 5 minut po zaczęciu bombardowania właśnie naszej placówki też Niemcy zaatakowali Pocztę Gdańską. Tu też mam, osoba z mojej rodziny była, znaczy chodzi mi o Henrykę Flisykowską-Kledzik, córkę Alfonsa Flisykowskiego, który przejął do również podporucznik Konrad Guderski, pseudonim Konrad, zginął w pierwszych sekundach obrony poczty granatem, którym zlikwidował Niemców próbujących szturmem wziąć pocztę. I właśnie po nim dowodzenie przejął Alfons Flisykowski i poczta miała, bo pozwolicie ojcze i panie doktorze, że ja powiem jeszcze trochę o Poczcie Gdańskiej, dobrze?
Oczywiście, proszę.
Prosimy.
Tak, jeśli chodzi o pocztę, to pocztowcy od razu dowiedzieli się, że będą mieli wyłączony prąd i linie telefoniczne i nie pozostało im nic innego jak walka, ponieważ mieli działo 75 mm przerzucone z Gdyni i może jeszcze chcę powiedzieć. Aha, i chciałem powiedzieć jeszcze, że poczta broniła się 14 godzin, chociaż normalnie z założenia dowódcy Armii Pomorze, generała Władysława Portnowskiego, poczta miała się bronić 6 godzin, a później miała przyjść odsiecz Polska, ale nie nadeszła, bo żadna polska jednostka nie przekroczyła granicy Wolnego Miasta Gdańska, tylko jeszcze na wczew nacierała od strony Wolnego Miasta Gdańska dywizja SS Heimwehr Danzig, dlatego że granica wtedy wówczas była tuż nad, licząc tam od północy, to tuż nad Czewem. Była jeszcze jedna polska miejscowość, Miłobądz Polski, czyli po niemiecku Mulbans, właśnie stamtąd znaczy. I podobnie jeszcze 31 sierpnia przed wybuchem wojny, 31 sierpnia pierwsze oddziały Wehrmachtu przekroczyły granicę właśnie z Wolnym Miastem Gdańskiem w okolicy Neuteich, czyli Nowego Stawu Żuławskiego. A chciałem właśnie zwrócić jeszcze uwagę, że pocztowcy gdańscy bronili się jeszcze 2 godziny dłużej niż oddział wydzielony Tczew pod dowództwem podpułkownika Stanisława Janika, który kazał wycofać na godzinę 17, zarządził ewakuację oddziału wydzielonego Tczew na południe w głąb korytarza pomorskiego.
Panie Janie, bardzo dziękujemy. Kilka wątków.
Ale muszę dodać, bo tak? Wywołał bardzo ciekawy pan temat wymordowania między innymi grupy celników koło Tczewa i tam zresztą co roku są składane kwiaty przez służby celno-skarbową, jak i również wojskowych i policję dla upamiętnienia ich, ale nikt nie wie też, albo się zapomniało, dlaczego. Ponieważ Tczew jest na linii kolejowej, która na tym słynnym korytarzu przedwojennym była, na transporcie Berlin-Królewiec. I cóż tam się działo? Polski wywiad, dwójka, założyła tam specjalną linię kontroli przesyłek. Oczywiście była to poczta dyplomatyczna. To nigdy nie zostało złapane przez Niemców, że jakoby Polacy im penetrowali pocztę dyplomatyczną jadącą do Królewca, do placówek niemieckich w Prusach, a to by dosyć ważna, wysunięta teren niemiecki. I do działań wojennych praktycznie na tym terenie Polacy w pełni inwigilowali przesyłki dyplomatyczne. Jak to wyglądało? Przekraczając polską linię na niedaleko Chojnic, pociąg wjeżdżał i był ograniczony czas przejazdu. Już nie pamiętam dokładnie, ile to było, na przejazd przez ziemię polskie do właśnie granicy po drugiej stronie z Prusami. W tym czasie polscy funkcjonariusze zaprzysiężeni do wywiadzie musieli te oczywiście przesyłki otwierać. Na tyle umiejętnie to było wykonywane, że pieczęci były doskonale podrobione, wszystko otwierali, kopiowali, następnie były zamykane, z powrotem zamykane w tym pociągu, że nikt o tym się nie mógł dowiedzieć. I to cały czas się udawało. Bo bardzo długo trwały przygotowania w ogóle, żeby pieczęci były właściwie przygotowywane, bo przecież Niemcy też się prawdopodobnie domyślali, że czy ktoś im nie ingeruje w ich przesyłki na terenie, gdzie oni nie mogą mieć tej kontroli. Wagony wszystko pozamykane. Oczywiście udało się to. I prawdopodobnie w jakiś sposób być może zostało to namierzone już przed rozpoczęciem II wojny światowej. Tutaj nie mam wiedzy na ten temat, ale tak spektakularne zachowanie Niemców i wymordowanie osób z tego środowiska tutaj, z polskich urzędników, funkcjonariuszy, wskazuje według mnie na to, że prawdopodobnie
mieli
jakiś zakres wiedzy w tym temacie. Oni może nie byli świadomi, że to w tak dużym stopniu, bo Polacy mieli praktycznie cały wgląd w pocztę dyplomatyczną jeżdżącą do Prus, Prusy, Berlin, Berlin, Prusy. Także prawdopodobnie jest to upamiętnienie tych ludzi. Najprawdopodobniej osoby z tych rodzin nawet pomordowanych nie wiedzą, że te osoby były tak zaangażowane i wykonywały tak mozolną, wielką pracę dla polskiego wywiadu, dla państwa polskiego wówczas.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Rafał z Warszawy.
Prosimy, panie Rafale. Jesteśmy, słyszymy pana.
Tak, chciałem dorzucić swoje tutaj 3 grosze do rozmowy. Znaczy tak, przede wszystkim chciałem powiedzieć, dlaczego doszło do tak dużej klęski właśnie w 1939. Tutaj chciałbym właśnie też powiedzieć, że nie powinniśmy używać słowa kampania wrześniowa, bo to jest jakby trochę kłamliwe sformułowanie przez Niemców. Jakoby ta kampania to była taki spacerek właściwie wojskowy, tam nie było żadnych strat ze strony niemieckiej i tak dalej. Oczywiście to nie było do końca tak, chociaż klęska była rzeczywiście olbrzymia po stronie polskiej. Ale skąd ona wynikała? No przede wszystkim chodziło o ustawienie wojsk polskich na linii granicznej tak naprawdę, co zostało jakby sprowokowane przez traktaty, które podpisaliśmy z Anglikami i Francuzami. Gdybyśmy oparli się na chociażby jakichś przeszkodach terenowych w postaci rzek i tak dalej, no to ta armia milionowa, którą mieliśmy, na pewno by nie poniosła tak dużych strat już na początku, prawda, kampanii, znaczy kampanii, nazywanej tak przez Niemców, tak. No i tutaj jakby, no chciałbym jakby to też rozwinąć ten temat tutaj, oddać głos panu doktorowi.
Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie Rafale.
Kampania jest takim pomniejszeniem tych wydarzeń w kontekście polskim. Powinniśmy używać wojna obronna 39, rzeczywiście. Ale sam pan widział, że dla ułatwień takich skrótów myślowych to określenie kampania niestety nam się tak dosyć mocno w podświadomości utkwiło. Można było ten plan inaczej skonstruować, natomiast musimy mieć spojrzenie na to, że obrona tamtych granic była niezwykle trudna, mając sąsiada, samych Niemców z trzech stron. Natomiast Polacy w założeniu planu Z było jedna podstawowa rzecz, ona oczywiście potem była modyfikowana, po 3 dniach praktycznie widzieli, że muszą odstąpić od tego planu, ponieważ nie spodziewali się pewnych działań ze strony niemieckiej w takim kierunku. Nie chcieli zostawiać terenów polskich, dawnego zaboru pruskiego, bez walki, bez obrony, zakładając, że Niemcy wykorzystają sytuację po prostu propagandowo. Nie ma wojska polskiego, nikt się nie broni, cała ludność po ich stronie, wojsko się wycofało do tych terenów, które są polskie, a te są niemieckie. Tego się obawiano, dlatego też zostawiano jednostki i bardzo krótki okres obrony był. To chyba zaważyło, dlatego my dzisiaj patrzymy na to troszeczkę inaczej. Patrzymy bardziej na tamtą Polskę przez pryzmat dzisiejszego położenia terytorialnego. Byłoby to bez wątpienia łatwiej wykonać. W tamtych okolicznościach terytorialnych było to bardzo trudne. Natomiast założenie planu Z polegało na tym, tak jak powiedziałem, w maju, 19 maja polsko-francuska umowa mówiła o tych 15 dniach. I rzeczywiście opracowania IPN-u, jak i również wspomnienia mogą być dla wielu osób niewiarygodne, dyktowane wspomnienia Rydza Śmigłego o wydarzeniach z września, jedną rzecz stawiają. Polacy zauważyli i Niemcy zresztą przemodelowali swoją wojnę błyskawiczną bodajże około 14 września, widząc, że nie są w stanie nadążyć z zapasami, wszystko staje, źle obliczyli wszystko. Okazało się, że w wielkim uproszczeniu mówię, zaczęli przechodzić na wojnę typowo konwencjonalną. I dlatego też ta wojna 14 się ograniczyła do wojny konwencjonalnej. Już nie było szybkiej wojny błyskawicznej. Wojna konwencjonalna. I Polacy zaczęli się inaczej czuć. Natomiast plan założenie było podstawowe, że wojska polskie wycofują się do strefy, tutaj linia Prypeci, czyli bagna na dzisiejszej linii ukraińsko-białoruskiej i jednocześnie strefa rzek, czyli Bóg sam. Takie było założenie, że ewentualna pomoc, wsparcie będzie szła przez terytorium Rumunii, jak i również Węgier. No przy tym układzie geopolitycznym, jak wiemy, to dobre założenie, tym bardziej, że Węgrzy wyrazili się w notach dyplomatycznych wobec Niemców, którzy naciskali ich, żeby uderzyli z nimi razem na Polaków. Przedstawiciel węgierskiej dyplomacji powiedział krótko: Węgrzy nie będą wszczynali żadnych działań przeciwko państwu polskiemu, przeciwko Rzeczpospolitej. Jednocześnie zaznaczył, że jeżeli Niemcy użyją jakichkolwiek środków przeciwko Węgrom, zostaną takie same środki użyte przez Węgry. Chodzi o to, że to jest małe państwo, ale to sformułowanie zaskoczyło bardzo mocno Niemców. Tak stanowna postan na ich jakby twardy nakaz stania po ich stronie. I to też spowodowało przemodelowanie jakby podejścia do Węgier. No potem w wyniku działań wojennych Węgrzy zaczęli inaczej podchodzić do tego. Ale rzeczywiście Węgrzy powiedzieli, nie będą walczyć z Polakami. Absolutnie. Jak zaatakują, to będzie tu inaczej. Bardzo ważną rzeczą, ale myślę, że o tym dopiero chyba w Radiu Maria, żeby Państwa zachęcić, powiem o konferencjach NKWD i Gestapo, bo wydaje mi się, że tu należy pamiętać o tym, że wojna wojną, ale na samej wojnie polska tragedia się nie skończyła. Niestety tragedia dla narodu polskiego i państwa polskiego, dla naszego dobrobytu, dla naszych dóbr, które tutaj zostały, spadła na następnych latach w wyniku układu niemiecko-sowieckiego. Jak zlikwidować polski potencjał w każdym calu?
Zaznaczyłem sobie, podejmiemy temat w radiu. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maria.
Szczęść Boże, Andrzej z Warszawy.
Szczęść Boże.
Ja bym chciał tak bardziej wrócić do ogólnej oceny tego, co było w 1939 roku i później, bo w tej chwili no tutaj bardzo...
Skupiamy się na wojnie, tak.
Tak, natomiast... No, mało się podkreśla coś takiego, co jest bardzo ważne, że to, co było 23 sierpnia 1939 roku, czyli ta zmowa niemiecko-sowiecka, ona trwała przecież jeszcze w czasie, kiedy zdobywano Francję, więc to Francję dodatkowo paraliżowało, że przecież nie wiedzieli, czy nagle, powiedzmy, Rosjanie no, nie dołączą do Niemców w jakiś sposób taki czy inny, prawda? Przecież to samo się działo w bitwie o Anglię. To Anglicy i my walczyliśmy wtedy z Niemcami, ale przecież za niemiecką potęgą stała ta Ruska, która w każdej chwili przecież mogła dołączyć. To paraliżowało i to wpłynęło bardzo silnie na przebieg wojny, prawda? No i chciałbym tu taki właśnie smutek wyrazić, że od zakłamania tamtych czasów, od tych, no bo to były całe stosy kłamstw i ze strony ruskiej i niemieckiej, a i alianci tak samo prowadzili swoje politykę, do dzisiaj niezrozumiałe, ale dzisiaj tak niewiele się zmieniło, bo proszę zobaczyć, przed samą wojną Putin rozmawiał w obecności Scholza, i on tam wygadywał różne bzdury, że widział ludobójstwo na Ukrainie i tak dalej. A Scholz stał jak manekin i potakiwał właściwie. Miał taką minę co najmniej dziwną. Tak samo dzisiaj. Jak bezczelne jest to, że obiecuje się pomoc dla Ukrainy i się pokazuje figę, prawda? I przecież to jest jawne takie... Oni chyba nadal jednak uważają, że ten sojusz wypali, że może tutaj się uda wzbudzić jakieś powiedzmy tam młodzieżowe demonstracje we wszystkich krajach Europy i jednak ten Putin z tym postępem, w który teraz tak młodzież wierzy dzięki internetowi, on jednak przejdzie do tej Lizbony, prawda? I ostatnia kwestia, bardzo szybciutko. Napoleon to mądry człowiek. Powiedział, że do prowadzenia wojny są potrzebne trzy rzeczy. Pieniądze. Nam te pieniądze blokowano do samego wybuchu prawie że wojny, rok, wszelkie kredyty z krajów zachodnich. A tutaj zwróćmy uwagę na to, że Europa była spolaryzowana. Ile pieniędzy musiało pójść na to, żeby każdy z krajów opowiedział się albo po stronie komunistycznej, jak Francja, Włosi byli tacy niezdecydowani, prawda, jedni poszli na stronę niemiecką, drudzy byli tacy właśnie, no, powiedzmy, proradzieccy w głębi duszy. I właśnie ile trzeba było, Polska była my jak zwykle mamy za przewodnika Chrystusa. My nie mieliśmy ani w kierunku Niemców żadnych sympatii, ani ruskich, co nam się dzisiaj zarzuca. I po prostu kto, jaka siła spowodowała to, że wtedy tak spolaryzowano Europę i jaka siła dzisiaj działa, że tak bezczelnie nasza opozycja kłamie i kłamią Niemcy i kłamią Rosjanie i jedno kłamstwo jest podpierane drugim. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Andrzeju. Panie doktorze,
tak, bo mało czasu zostało uprawnione, tylko spuentuję. To, że jest sojusz niemiecko-rosyjski obecnie, jak się spojrzy w historię do Piotra Wielkiego, widzimy ewidentnie, że te relacje przyjaźni niemiecko-pruskiej czy z różnymi państewkami z tego terytorium niemieckiego obecnego były i są. I to miało swój przejaw w rządzeniu państwem rosyjskim i osoby, które zasiadały na tronie, te powiązania dynastyczne, to wszystko jest widoczne. Później w gospodarce niemieckiej, w tych relacjach przyjaźni, potencjalnie dwa odmienne, powiedziałoby się, narody, całkowicie różne sobie, a jednak jakże bliskie. Dlatego nie dziwiłbym się. Ja się nieraz zastanawiam, czy politycy niektórzy czytają trochę historię albo się nad tym jakoś głębiej zastanawiają, łapią refleksję. Przecież historia jest nauczycielką życia. Jest takie słynne przysłowie. Jest wprawdy dużo w tym, że rzeczywiście jak się spojrzy na przeszłość, z niej można wywnioskować, co wynika dla nas obecnie w teraźniejszości, jak i również, co może nas spotkać w przyszłości. Także to jest tutaj niezwykle ważne. Natomiast uważam, że II wojna światowa w takiej formule, jak na nas spadła, a spadła na nas w formule największej, uważam, że nie ma nacji innej, która tak mocno wycierpiała w czasie II wojny światowej. Zmiany terytorialne, jedna część narodu wymordowana, całą elitę Rzeczpospolitej chciano wymordować. I to Sowieci i Niemcy, te narady, o których powiedziałem, że będę starał się powiedzieć w godzinach wieczornych w radiu. NKWD
temu
i Gestapo.
Służyć,
tak, temu między innymi miały służyć. Miano ograbić gospodarczo, kulturowo, z dóbr wszystko. Całe ziemie polskie, ludność miała zejść do poziomu, jak to mówili, podludzi, tak? W wydaniu niemieckim, a służalców w wydaniu, byśmy powiedzieli, sowieckim. Przecież na tych naradach ustalono niemiecko-sowieckich, czyli niemiecko-rosyjskich, tak? W kilku miejscowościach na dawnych terenach Rzeczpospolitej, odbywały się kilkukrotnie, że naród polski w wymiarze, jakim istniał w Europie, miał się skończyć w 1973 roku w grupie społecznej o reprezentacji robotniczo niedouczonej, tak to bym w uproszczeniu powiedział, w granicach do około 3 milionów, potrzebni tylko do pracy. Gdzie mieli się podziać? Albo mieli być fizycznie zlikwidowani, ewentualnie mieli być wywiezieni w głąb Rosji i tam albo się zasymilować, ewentualnie ślady po nich zaginą, bo by wymarli w kopalniach, czy mrozy by ich wykończyły. Tak to miało być robione, zresztą Sowieci byli w tym doskonali i wiedzieli. Warto się zastanowić, że operacja niemiecka likwidacji elity i sowiecka zaczęła się w bardzo porównywalnym czasie na całej swojej rozciągłości okupacyjnych terenów. Ale od pierwszych swoich dni, tu 1 września, tu od 17 września, jedni i drudzy mordowali, łapali polskich przedstawicieli i co istotne, wymieniali się według list proskrypcyjnych, kto na kogo oczekiwał z drugiej strony i dopiero na tych tarandach ustalano, że mogło być inaczej. Powiedziałem o komunistach, żeby pamiętać o tych niemieckich komunistach. Na jednej z tych narad w Przemyślu w końcu listopada 1939 roku przedstawiciele Stalina oficjalnie oprócz ustaleń antypolskich, antynarodowi polskiemu, społeczeństwu polskiemu, czyli likwidacja jakichkolwiek form prowadzenia oporu przeciwko jednemu i drugiemu okupantowi, pomaganie sobie w tym i tak dalej, mówiła wyraźnie. 150 niemieckich komunistów, którzy uciekli przed Adolfem Hitlerem, zostanie im dana Adolfowi Hitlerze, czyli władzom niemieckim, w prezencie. 150 komunistów Stalin wydał, bo inaczej tego nie można powiedzieć. To pokazuje, jak oni z sobą współpracowali i jaki był cel tego wszystkiego. Ludzie się nie liczyli. Liczył się cały system, żeby zadziałał. Francja była atakowana po ponad pół roku później niż Polacy. Mieli czas się przebudować, przestawić. Między innymi później Polacy sami zaczęli, stwierdzili, że jednak tak tragicznie w tym wrześniu 1939 roku z nami nie było, skoro z Francuzami sobie poradzili w parę dni później, jeszcze mając kontyngent Wojska Polskiego, bo jednak to było dużo tych jednostek było, i armię brytyjską. Bardzo olbrzymi kontyngent armii brytyjskiej, można powiedzieć. Myśmy takiego wsparcia nie dostali i poddali się. I się okazało, że wcale tak źle z polskim wojskiem nie było, ale tego się nie pamięta. A Niemcy mieli udzielaną pomoc surowcową do praktycznie 22 czerwca 1941. W dniu, w którym Niemcy zaatakowali, Sowieci byli tak zaskoczeni, że jeszcze na bocznicach po stronie sowieckiej stały składy kolejowe z surowcami dla przemysłu niemieckiego. Powiem więcej. Hitler uprzedził, według najnowszych informacji historycznych, dokumentów, można powiedzieć, że Hitler uprzedził Stalina, ponieważ Stalin też się szykował na atak na państwo niemieckie, na Niemców, dlatego czyścił sobie to zaplecze. To jest stała tendencja w latach 30. Też była tendencja czyszczenia sobie zaplecza, czyli stref przygranicznych, z ludności wrogiej. Wtedy to była ludność polska, 37-38 rok, między operacja między innymi antypolska, to jeden z głównych elementów tej operacji. Dwa, lata 39-41, czyszczenie z ludności polskiej, czyli potencjalnej ludności wrogiej do władzy sowieckiej. Każdy Polak był traktowany jak wróg w latach 30. No, to jest taka dominanta myślenia Sowietów wobec Polaków ze względu na wcześniejsze działania wojenne, postawę Polaków w Sowietach, którzy się nie dali sowietyzować i niszczyć. Dziękuję, bo jest...
Dziękuję.
Po czasie.
Tak? Po czasie. Bardzo dziękuję za czas nam poświęcony. Mam nadzieję, że i temat będziemy rozwijali. Zresztą pan sam zachęca do tego, żebyśmy i o NKWD, i Gestapo mówili. Bardzo dziękuję też i państwu. Naszym gościem był dr Dariusz Kucharski, historyk. Dziś temat Rzeczpospolita i Polacy w 1939 roku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, drodzy państwo, naszym słuchaczom, widzom, i zapraszam na wieczorne spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.